każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Maciej Nockowicz, witam fanów czarnego sportu w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Wyjątkowo święta wielkanocne, wlany poniedziałek, nie było ligowego ścigania i tak już pewnie będzie w najbliższych latach. A poniedziałkowy termin jest zarezerwowany dla Ligi Angielskiej, ale działo się na innych torach i to niekoniecznie w kontekście żużlowego ścigania. Przykładowo w Pile mieliśmy cyrk w sobotę, bo nie odbył się finał Złotego Kasku ze względu na protest zawodników, którzy nie chcieli jechać na niebezpiecznym torze. Z kolei wczoraj w Rzeszowie towarzyski mecz Polska reszta świata i problem z taśmą od 10 wyścigu. Żużlowcy startowali na tak zwane zielone światło. Skandal? O mało powiedziane, ale to nie pierwszy tego typu przypadek. Polska wygrała zresztą świata 51-38. Mieliśmy tam naszych zawodników, zawodników Falbazu Zielona Góra. Dla reszty świata najwięcej punktów zdobył Niki Pedersen, 11, a ponadto startowali także Martin Waculik i Patryk Dudek. Posłuchajcie relacji naszego kolegi z Radia Rzeszów, Mateusza Marczydły.
Zadowalająca frekwencja, piękna pogoda, wiele gwiazd światowego żużla na czele z ósemką stałych uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix. Kibice w Rzeszowie nie mogli narzekać na obsadę towarzyskich zawodów z udziałem reprezentacji Polski i reszty świata. Spotkanie miało niecodzienny przebieg z uwagi na problemy z taśmą i maszyną startową. Od 10 biegu żużlowcy startowali na zielone światło. Mimo to zadowolony z zawodów był zawodnik gości Martin Waculik.
Tak, no bardzo fajnie. Naprawdę tutaj szczerze podziękowania tyle kibicom, że przyjechali. Naprawdę fajnie jechać przed tylu ludźmi. No to wiadomo, było takie trochę ostarcie, nie było dużo mijanek, ale czasem taki po prostu też jest żużel, także, ale myślę, że trzeba się cieszyć z tego, że naprawdę dzisiaj tu były bardzo mocni zawodnicy, bardzo, bardzo szybkie biegi były i piękna pogoda, pięknie mi się wydaje, że spędzony lany poniedziałek.
Trochę emocji taśma sprawiła, także pierwszy raz miałeś okazję z tym
Pierwszy raz na zielone. Dziwne. Całe życie właśnie z Piotrkiem Pawlickim też gadaliśmy, że całe życie jesteśmy przyzwyczajeni do taśmy i tutaj od razu nam ją zabrali, także naprawdę było to specyficzne.
Ale głowa uciekała na starcie, bo było widać, że kręcili się.
Ja akurat się na to bardzo skupiałem, żeby nie uciekała, także mi tam się udało jakby utrzymać skupienie na tym, żeby nie uciekła gdzieś tam. Ale faktycznie było to specyficzne.
Patryk Dudek, przekonujące zwycięstwo, aczkolwiek no, emocji troszeczkę jak na lekarstwo, tor nie pozwalał na to, by poszaleć.
No tak, no tor nie pozwala, tylko liczył się tak naprawdę start i jazda Gęsiego, więc no szkoda, bo na pewno kibice się tutaj chcieli przyjść, zobaczyć walkę, ale tak naprawdę, mówię, poza startem nic się nie działo. Też słyszałem, że właśnie nikt nie trenował tak naprawdę na tym torze dzisiaj i to też było widać, gdzie właśnie może przez to nie była też sprawdzona taśma startowa. Drugi łuk tam jednak się porobiły, takie duże koryta i było no właśnie trzeba uważać.
Tam można było skorzystać albo polec.
No i tam chyba Czugunow poległ, więc no były niedociągnięcia widoczne.
Ty jak się czułeś osobiście na tym torze?
No, czułem się dobrze, nie mogę narzekać. Pierwszy raz doświadczyłem jazdy na zielone światło. Gdzieś tam w jednym z biegów odruchowo spojrzałem w lewo i taśmy nie było i też przez to przegrałem start, więc no takie zawody mówię, szkoda kibiców, bo powinniśmy to świętować, a chyba tak nie wyszło jak planowaliśmy.
I jakie cele na resztę sezonu? Wiadomo, jest początek.
Cało jest zdrowo.
Maciej Janowski, Maćku, oceń to spotkanie dzisiejsze.
Szkoda, że nie mieliśmy za dużo mijania, no ale tor jest troszeczkę zapiaszysty, ale i tak wydaje mi się, że nie było źle, jeżeli chodzi o pierwsze zawody na tym torze w sezonie, więc fajnie jest przyjechać z powrotem do Rzeszowa. Ja tutaj ten kierunek bardzo lubię. Mam tutaj rodzinę, więc z przyjemnością odwiedzam. To są zawody pokazowe i tak głównie chodziło o to, żeby odświeżyć trochę żużel w Rzeszowie i odwiedzić kibiców, więc jakby wynik tutaj schodzi na drugą stronę.
Wiktor, debiut, chyba udany debiut. Wygrywacie z reprezentacją reszty świata 51-38. Jak ocenisz to spotkanie?
Fajne spotkanie, dużo jazdy. Fajnie, żeby każdy mógł pojechać 5 biegów. Jestem zadowolony z wyniku, bo wygraliśmy. Sam uważam, że mogę pojechać troszkę lepiej, ale nie ma co narzekać.
Jak występowało się przed swoją publicznością?
Fajnie, ja podczas jazdy zapominam o tym, ale na pewno to był dla mnie jakiś dodatkowy doping.
Wprowadzony przed meczem do Galerii Sław żużlowej reprezentacji Polski trener Marek Cieślak ogłosił także skład na zbliżający się wielkimi krokami turniej barażowy Speedway of Nations. Wśród powołanych znaleźli się Maciej Janowski oraz Bartosz Zmarzlik plus jako rezerwowy nieobecny w stolicy Podkarpacia Bartosz Smektała.
Polska kontra reszta świata w Rzeszowie. Ten mecz to już historia. Przed nami liga. W piątek Stelmet Falubas Zielona Góra podejmować będzie GKM Grudziądz. My o tym spotkaniu rozmawialiśmy z kierownikiem zielonogórskiej drużyny Tomaszem Walczakiem. No ale najpierw pytamy go o sobotę i odwołany turniej o Złoty Kask. Przed świętami miała być wielka impreza i wielka uczta dla fanów czarnego sportu, a mianowicie złoty kask w Pile. I o to chciałbym najpierw pana zapytać, bo zamiast wielkiej uczty żużlowej wyszła wielka farsa. Z tego co wiem, to pan był, widział to wszystko na bieżąco, jak to się odbywało i co się działo za kulisami, jeśli chodzi o odwołanie tego turnieju.
Doskonale pan to określił, panie redaktorze, i od ostatnich wydarzeń w Pile wyciągnąłem wniosek, że wielka uczta może być tylko w wielkich salonach, a niestety dzisiaj Stadion Pilski nie jest takim salonem. I w pełni podzielam zdanie zawodników, którzy obawiali się o swoje bezpieczeństwo. Ten krawężnik i ta banda naprawdę wyglądały nieciekawie i jakikolwiek upadek, nawet niezwiązany bezpośrednio z tym miejscem, mógłby skończyć się naprawdę bardzo tragicznie w skutkach, a jak wiemy, sezon dopiero się zaczyna. I chciałbym tylko zwrócić uwagę tym ludziom, którzy krytykują zawodników, że też są to ludzie, którzy prowadzą swoje drużyny ligowe i wtedy by było naprawdę problem, bo no, nie można podważać zdania zawodników. To oni jeżdżą, to jest ich bezpieczeństwo i ich zdanie jest, uważam, tu najważniejsze.
Z czego to wynika? Chciałbym się pana zapytać, bo widział pan chyba wszystkie albo prawie wszystkie stadiony i te tak zwane zakulisowe historie związane z przygotowaniem bezpośrednim do imprezy i raptem co w Pile zapomnieli o pewnych rzeczach, na które zwracali uwagę zawodnicy. Nikt nie wiedział o tych krawężnikach albo myślał, że się nikt nie domyśli, że tak jest?
Z tego co ja się orientowałem, to przy weryfikacji stadionu ten punkt był wpisany do poprawy i trzeba było to zrobić do pierwszych zawodów na stadionie w Pile. Dlaczego to nie zostało zrobione, dlaczego te zawody pojechały, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno zajmą się tam osoby odpowiedzialne. Przyczyną jest tylko i wyłącznie to, że naprawdę są tam spore ubytki w nawierzchni toru i ten krawężnik powoli się odsłania, wychodzi. A nieodzownym elementem tego, żeby ta infrastruktura stadionowa czy torowa była prawidłowa, jest dosypywanie nawierzchni. W Pile się tego nie robi. Ja rozumiem, że są to kluby z mniejszymi budżetami, ale no, ta odrobina przyzwoitości musi jednak zostać zachowana.
Aczkolwiek zapytam pana wprost, Marek Cieślak, trener kadry, z którym się pan zna doskonale, mówi coś zupełnie innego, sugerując, że żużlowcy się zachowują jak panienki, że można było jechać. Zdziwił się pan, gdy usłyszał pana, bo przeczytał takie zdanie selekcjonera kadry?
Ja jestem mocno zdziwiony tym, że trener kadry i trener drużyny ligowej, a notabene prywatnie mój serdeczny kolega, w ten sposób podszedł do tematu, ale każdy ma mieć prawo własnego zdania. Nie każdy jednak to zdanie, nie każdego zdanie musi jednak być prawdziwe, prawidłowe, także ja mam swój pogląd na to i bezwzględnie podzielam zdanie zawodników, a przede wszystkim zawodników naszego falubazu, więc nie będę z tym tematem dyskutował więcej i ja osobiście uważam, że ten tor był, czy infrastruktura była nieregulaminowa i to należy podkreślić, czy on był bezpieczny, czy niebezpieczny, to pozostawiam to do indywidualnej interpretacji, ale wystający krawężnik poza obrys bandy i poza wysokość nawierzchni toru jest zwyczajnie nieregulaminowy.
Wróćmy, a właściwie przejdźmy do GKM-u Grudziądz, bo w piątek tutaj w Zielonej Górze u nas ligowe ściganie. Jak te kilka dni będzie wyglądać, jeśli chodzi o nasz zespół? Bardzo pracowicie z tego, co można się dowiedzieć, bo i starsi, i młodsi no, mają chyba pełne ręce roboty. Sezon się zaczyna i to taką pełną parą, jeśli chodzi o ściganie, prawda?
No tak, jutro planujemy w późnych godzinach wieczornych trening pierwszej drużyny. Dzisiaj Jakub Osyczka i Nikodem Bark, to nasi młodzi zawodnicy, wyjeżdżają na eliminację brązowego kasku do Rybnika. Trener Janas zabiera w środę naszego licencjonowanego zawodnika 250-kowca na licencję tą dorosłą 500, która odbędzie się w Grudziądzu, więc logistycznie i organizacyjnie mamy dużo pracy, aczkolwiek najważniejszym elementem tego tygodnia jest mecz ligowy z GKM-em Grudziądz. Przyjeżdża do nas naprawdę, uważam, silna drużyna z zawodnikami, którzy doskonale punktują, z poprawioną formacją młodzieżową i musimy się naprawdę mocno skoncentrować i przygotować, żeby ten mecz rozstrzygnąć na naszą korzyść, więc naprawdę mamy dużo pracy, a przy okazji wszystkie te poboczne turnieje, czy tak wspomniałem licencje, Troszeczkę nas, że tak powiem, odciągają od tego przygotowania do tego ligowego spotkania, ale będziemy na pewno gotowi.
Łaguta będzie czy nie będzie? To jest chyba takie podstawowe pytanie kibiców i podejrzewam, że was także, czy dla was w ogóle nie ma to żadnego znaczenia, czy będzie Łaguta, czy nie będzie, trzeba się tak samo maksymalnie przygotować bez względu na to, czy lider GKM będzie jeździł w Zielonej Górze.
Największe znaczenie ma to prawdopodobnie dla trenera Kępińskiego, bo on się zastanawia, czy w przypadku absencji Łaguty kogo puścić w pierwszej zmianie na dostępcę zawodnika, a kogo w ostatniej. My musimy się skoncentrować, tak jakby przyjeżdżała drużyna w pełnym składzie, a nawet jeśli przyjadą bez swojego lidera, to mają czterech zawodników, którzy potrafią zapełnić lukę po Łagucie. I my po prostu przygotowujemy się jak do normalnego meczu. Nie zastanawiamy się też nad tym, czy Łaguta przyjedzie. To jest silna drużyna, czy z Łagutą, czy nie, jak pokazali w dwóch pierwszych kolejkach.
Mecz się zacznie o 20:30. Czy tak późna pora ma duże znaczenie w kontekście przygotowań? Wiadomo, inna temperatura, inna wilgotność powietrza, te wszystkie niuanse, o których pewnie kibice może niekoniecznie wiedzą, ale dla was ma to duże znaczenie, czy niekoniecznie?
Późna pora przy takich temperaturach, jakie są zapowiadane, nie będzie raczej sprawia nam większego problemu. Myślę nawet, że będzie to jakimś atutem, bo nie będzie tego palącego słońca i utrzymanie wilgotności toru już będzie dużo łatwiejsze, więc tutaj bym widział to jako pozytyw całego przedsięwzięcia. A czy zawodnicy ma wpływ to na zawodników? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Zawody Grand Prix też jadą bardzo późno. Nie pierwsze zawody i nie ostatnie pewnie jedziemy o tej porze, więc myślę, że tutaj nie będzie to miało znaczenia.
Tomasz Walczak, kierownik zielonogórskiej drużyny. Mecz z GKM-em, tak jak słyszeliście, w piątkowy wieczór 20:30. Oczywiście relacje w Radiu Zielona Góra. No i pytanie, co słychać w Grudziądzu przed tym spotkaniem ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Jak mówią w klubie, jest już na pewno pełna mobilizacja i uwaga, na pewno pojawi się lider Artiom Łaguta.
Witam serdecznie, Szymon Szar, GKM Marketing. Już w najbliższy piątek widzimy się na meczu w Zielonej Górze. Kolejny mecz wyjazdowy Grudziądza, jesteśmy bojowo nastawieni, wzmocnieni rekonwalescentem Artiomem Łagutą, jedziemy w pełni wiary w bardzo dobry mecz, wygra najlepszy, punkty, że tak powiem, leżą na torze, miejmy nadzieję, że mecz odbędzie się w atmosferze fair play i pokażemy kibicom, zarówno zielonogórskim, jak i naszym fanom GKM-u, że warto chodzić na żużel, pokażemy bardzo dobry żużel. Zapraszamy serdecznie razem z naszymi przeciwnikami, z Falubazem Zielona Góra. Jedziemy, tak jak mówiłem, bojowo nastawieni, wiarą w zwycięstwo i liczymy na bardzo, bardzo ciekawy pojedynek, pełny emocji. Już w najbliższy piątek na Swiss Krono Arena w Zielonej Górze. Cześć, do zobaczenia, piątek 20:30.
No to zapraszamy oczywiście, a dziś o 14:30 GKM awizować będzie skład na mecz z Falubazem. Pół godziny później to samo czyni nasza ekipa, będziemy znać zestawienia obu ekip. Przypomnijmy, 20:30 w piątek startujemy. Będzie to trzecia seria spotkań żużlowej Ekstraligi, dwie kolejki za nami. No i pytanie, jakie wnioski, jeśli chodzi o Falubaz, to po pierwsze, ale także o całą ligę. A pytamy naszego eksperta, jest nim Szymon Kozica, dziennikarz Gazety Lubuskiej.
Dwie kolejki żużlowej Ekstraligi za nami i pytanie, Szymon, czy były jakiekolwiek zaskoczenia, czy wręcz przeciwnie? Wszystko wyglądało tak, jak ustalili przed sezonem eksperci, dziennikarze, żużlowcy, czyli wygrywają ci, co mieli wygrywać, przegrywają ci, co na początku sezonu także byli skazywani na porażki. Krótko mówiąc, jakie wnioski ogólne, jeśli chodzi o Ekstraligę po dwóch kolejkach?
Na pewno nie ma zaskoczenia, jeśli chodzi o papierowego faworyta Ekstraligi, tak jak większość ekspertów upatrywało go w Unii Leszno, tak ona potwierdza, że nawet bez Jarosława Hampela jest sobie w stanie dawać radę z rywalem trudnym na własnym torze, czy z trochę mniej trudnym, a może nawet dużo mniej trudnym na wyjeździe. Juniorzy robią różnicę, ale to nie jest żadne odkrycie. Natomiast jeśli chodzi o niespodzianki, to oczywiście, że były. No, chociażby pierwsza kolejka i pierwszy mecz Motoru Lublin. Drugi zresztą też. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to ekipa spisywana na straty, na spadek, na wielkie porażki, a tu proszę, w niektórych pierwszych wyścigach, w niektórych meczach, w 15 wyścigach jeżdżą mistrzowie świata, wicemistrzowie świata, medaliści, multimedaliści. A tam kto jeździ?
Właśnie, Miesiąc i Lampard. Czy takich zawodników w Ekstralidze można się bać? Okazuje się, że tak, chociaż ja się zastanawiam, czy Motor nie wykorzystał słabości dotychczasowych przeciwników. I moja teza jest taka, że im dalej w las, tym jednak ekipie z Lublina będzie trudniej. Co ty na to?
Bardzo możliwe, że tak będzie, ale tu też musimy pamiętać, że tak będzie do maja, jak wróci Grigori Łaguta, chociaż to też jest oczywiście wielka niewiadoma, w jakiej formie on wróci. Natomiast w tych jeszcze trzech kolejkach, w których Griszy nie będzie, to pewnie będzie tak, jak mówisz, ale czy Motor wykorzystał słabość rywali? No kurczę, no to nie wina Motoru, że ci rywale byli słabi, nie?
Wspomniałeś o Unii Leszno, że to jest papierowy faworyt, który nie zawodzi nawet bez Jarosława Hampela. Zastanawiam się, chociaż to są dopiero dwie kolejki, czy na Unię można znaleźć sposób, bo jak nie Kołodziej, to Pawlicki, jak nie Pawlicki, to Sajfudinow. Mają oczywiście dwóch świetnych juniorów. Czy znowu będziemy przerabiać ten sam scenariusz, że na Unię Leszno po prostu nie ma mocnych w tym roku?
Ja myślę, że moment na ugryzienie Unii, taki jeden solidny, będzie w momencie, gdy trener Baron postanowi odbudowywać Jarka Hampela, bo wiadomo, że jak wróci po kontuzji, on będzie potrzebny, tu nie ma co ukrywać, to Unia nie przejeździ sobie całego sezonu, bazując na juniorach i na tych swoich liderach żelaznych. Jarosław Hampel będzie potrzebny i będzie moment, w którym Piotr Baron będzie chciał go odbudować, czyli mimo, że on będzie na przykład przywoził jedynki czy zera, dostaje 4 czy 5 szans w meczu i to będzie moment, żeby Unię ugryźć.
Nasze lubuskie drużyny, jedna i druga ekipa, zaczęły z zupełnie różnych pól. Falubas Zielona Góra wygra na pewno 16-punktowa z Toruniem, później porażka we Wrocławiu różnicą 8 punktów. Jaki ten Falubas jest po dwóch kolejkach, twoim zdaniem?
No, Falubas na pewno ma silną pięść, czyli tych pięciu seniorów. W pierwszym meczu z Toruniem no, pokazali, może oprócz Jepsena Jensena, na co ich stać. Natomiast we Wrocławiu tych punktów trochę zabrakło, tylko no, ja tutaj nie skłaniałbym się do refleksji, że zabrakło właśnie punktów seniorów, bo ci seniorzy zrobili ich 40, tak? Średnio wychodzi po 8 na głowę. Owszem, mieli wpadki, no ale to rywal był piekielnie silny. Zresztą można było zobaczyć, co Sparta robiła w Lesznie po tym początku nieszczęśliwym i chyba jednak niesprawiedliwym, bo tam było kilka kontrowersji. No, odrobiła sporo tych punktów i całkiem dobrze się prezentowała. Natomiast no, mnie zaskakuje słabość juniorów Falubazu. I nie mówię tu, że spodziewałem się, że oni będą wygrywali biegi młodzieżowe po 5-1 i na seniorach robili punkty, ale byłem chyba z 2 lata temu na takiej konferencji prasowej, gdzie powiedziano, że w tym sezonie wydano 500 000 na szkółkę czy na juniorów, czy na szkolenie juniorów, w następnym będzie to 1 000 000 zł, no ale efektów nie widać. Nie dość, że nie mamy wychowanków, którzy rokowali by w miarę solidnie, to musimy jeszcze sprowadzać ich z innych klubów. Przykładem oczywiście Norbert Krakowiak, który w pierwszym meczu to było widać, zwłaszcza, że no, jego przerosły ambicje i emocje. Bardzo nerwowo tak na tej maszynie się prezentował i stąd ten dzwon na przykład w pierwszym starcie.
A moja teza jest taka, a skoro Falubas ma tak mocnych seniorów, to może i bez juniorów można się dostać do finału. Czy twoja teza jest przeciwna, że jednak ten mocny junior albo solidny, tak to nazwijmy, musi być, aby bić się o złoto, o najwyższe cele? Jak twoim zdaniem ta juniorska sytuacja wygląda w kontekście Falubazu?
Znaczy teoretycznie oczywiście można jeździć bez juniorów, bo przecież każdy z kibiców jest w stanie wybrać sobie z całej ligi 5 seniorów, którzy w każdym meczu zdobędą 9 bądź 10 punktów i mecz jest wygrany. Natomiast no, to chyba też nie o to chodzi. I takiej drużyny w tym sezonie w Ekstralidze nie ma, że miałaby 5 zupełnie takich niezawodnych, no, murowanych seniorów na 9-10 punktów. Oczywiście można się dostać w takich okolicznościach do finału, natomiast wsparcie juniorów jest bardzo ważne, wręcz w wielu meczach kluczowe. Zobaczmy, jaką różnicę, już pomijam Unię Leszno, ale jaką różnicę robi Maksym Drabik we Wrocławiu. Także nie można mówić, że pojedziemy seniorami, wszystko wygramy, dostaniemy się do finału, a tam może jeszcze się uda zdobyć złoty medal, bo mnie nie przekonuje takie kompletowanie składu. Jeśli mówimy o drużynowym mistrzostwie Polski, to niech to będzie drużyna, niech każde ogniwo, no, przynajmniej tak łatwo nie pęknie.
Stal Gorzów, druga lubuska drużyna, przegrała minimalnie pod Jasną Górą z Włókniarzem Częstochowa i słychać było zachwyt, że ta Stal będzie się bić o wysokie cele, bo przecież przegrała z bardzo silną częstochowską ekipą, a później męczy się na swoim torze z Motorem Lublin. Właściwie wygraną ratuje Bartek Zmarzlik i Szymon Woźniak, wspomagani byli przez juniora Karczmarza. I co, panie redaktorze, o tej Stali można powiedzieć?
No może od plusów zaczniemy. To fenomenalny, jak zwykle, jak zawsze, jak od kilku sezonów, Bartosz Zmarzlik. Jedna wpadka pod Jasną Górą, przywieziony na 1-5, no ale to jest wyjątek, który potwierdza regułę. W wielu wyścigach, jak to mawiał Grzegorz Walasek, niełapalny człowiek. To bardzo duży plus. Drugim dużym plusem uważam jest Anders Thomsen. Wyśmienita, nawet punkty to oczywiście też, ale wyśmienita jazda w tej Częstochowie. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem, że on znajdował ścieżki nieoczywiste i takie, którymi wyprzedzał nawet tych, którzy jechali już pod bandą, tymi znanymi właśnie ścieżkami w Częstochowie. Szymon Woźniak ciut nierówny, jeśli weźmiemy pod uwagę te dwa mecze, ale widać, że może być i powinien być silnym punktem, natomiast mnie bardzo martwi i zaskakuje postawa Krzysztofa Kacprzaka, bo coś się dzieje niedobrego, może nawet bardzo niedobrego, bo to jest facet, który potrafi jeździć. Był wicemistrzem świata, nie oszukujmy się, to nie jest człowiek, który z roku na rok naraz zapomniał, jak się jeździ na motocyklu. Także liczę, że jak Krzysztof Kacprzak się odbuduje, a jestem przekonany, że prędzej czy później do tego dojdzie, oby prędzej oczywiście to się stało, to Stal nadal będzie mocna. Wspomniałeś też o Rafale Karczmarzu. Pokazuje, że jest tym juniorem, który może, potrafi i robi różnicę. Nie liczyłem absolutnie na Petera Kildemanda, ponieważ obserwuję go od kilku sezonów i nie sądziłem, że będzie wzmocnieniem Stali. Także bardzo dobrze, że jest ten Rafał Karczmarz, który może wskoczyć jako rezerwa za tego feralnego Duńczyka. Obserwuję też Mateusza Bartkowiaka. Wiadomo, minie trochę czasu, zanim się wjeździ, zanim zacznie robić jakieś solidne punkty, ale na pewno jest to materiał na za rok, dwa najpóźniej, na bardzo porządnego juniora.
Szymon Kozica, dziennikarz Gazety Lubuskiej, był naszym ekspertem i była to ostatnia rozmowa, którą przygotowaliśmy dla Was w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Kolejny za tydzień o stałej porze jak zwykle. Maciej Noskowicz, kłaniam się, do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.